Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Ze mną jest Stanisław Sobczyk.
Dzień dobry.
I podobnie jak rok temu i jeszcze dwa lata temu będziemy rozmawiać o nominacjach oscarowych. Tym razem witamy Was w odcinku poświęconym kategoriom technicznym. Omówimy chociażby zdjęcia, montaż, dźwięk, kostiumy, charakteryzację czy najlepszą muzykę oryginalną. I myślę, że możemy przejść od razu bez zbędnych wstępów do kategorii najlepsze zdjęcia, która dla mnie jest dość zaskakującą kategorią, która się wyróżnia na tle innych i nie wiem, czy masz podobne odczucia. Na razie mówię tak ogólnie, ale może byś tutaj zaczął. Czy też masz podobne odczucia, że coś tu nie gra?
Ja bym powiedział, że ta kategoria jest dużo słabsza niż rok temu i dwa lata temu. To znaczy, jak patrzę na te filmy, to widzę, pewnie o tym pogadamy, ale widzę jeden film, który rzeczywiście się pod tym względem wyróżnił. Reszta to są filmy, które mają dobre zdjęcia, bardzo takie solidne, ale nie ma nic takiego, co by mnie zdecydowanie zachwyciło. I nie ma też takich strasznie mocnych graczy, a mam wrażenie, że pominięto w ogóle sporo filmów, które były ważne w sezonie w tym kontekście zdjęć.
Tak, no dla mnie chociażby pominięto Nope, który może nie był właśnie, nie był wspominany w kontekście tej kategorii, wydaje mi się, a bardzo szkoda, bo sam pamiętam, że byłem pod dużym wrażeniem, jak dobrym jest widowiskiem wizualnie ten film. No i też nazwisko operatora, to jest Hoyte van Hoytema, operator, który wielokrotnie był nominowany, wielokrotnie uwielbiany przez publiczność, przez krytykę. Jeden z takich najdoskonalszych współczesnych operatorów, wydaje mi się, który doskonale zna swoje rzemiosło i w Nope też zdjęcia mi się bardzo podobały. Były też nieco inne niż zwykle, a z drugiej strony brak tutaj najbardziej chyba filmu Top Gun Maverick. I to chodzi tutaj o zdjęcia Claudio Mirandy. I nie wiem, z czego ta nieobecność wynika, bo film jest spektakularny i przepiękny. Znaczy te zdjęcia są teoretycznie dość proste, nie ma tam, nie wiem, gry światłem, kolorami, jakichś niesamowitych kompozycji, no ale myślę, że robią olbrzymie wrażenie, też zwłaszcza pod względem tego, jak były realizowane, jak nowatorsko i z pomysłem do tego podeszli, żeby umieścić te kamery w tych samolotach, żeby aktorzy byli świadomi tego, jak korzystać z tych kamer, że są filmowani we wnętrzu samolotu. No pewnie nie było wtedy w samolocie operatora, tak, ale wydaje mi się, że to właśnie z decyzji operatora wynikało bardzo wiele, z tego, żeby te kamery tam umieścić, że to była odwaga i ta odwaga się popłaciła. Nie wiem, czy masz podobne odczucia.
Zdecydowanie mam bardzo podobne, jeśli chodzi o Nope. Uważam, że to jest prawdopodobnie film z najlepszymi zdjęciami w zeszłym sezonie. No tam w ogóle to jest też bardzo różnorodny film, jeżeli chodzi o te zdjęcia. Jest ten spektakularny finał, świetnie nakręcony. Jest ten początek. Dawno nie widziałem tak dobrych nocnych scen w kinie. No bo cały ten film w zasadzie w pierwszej połowie gra na tym, że my mamy coś widzieć i czegoś nie widzieć równocześnie. I to jest, uważam, rewelacyjnie nakręcone. Z Top Gunem jest tak, że ja rzeczywiście bardzo doceniam te zdjęcia, ale też, no, po pierwsze nie jestem aż tak wielkim fanem tego filmu, żeby mi jakoś zależało na tych zdjęciach. Po drugie też tutaj akurat rozumiem, że to nie jest do końca film do nominowania za zdjęcia. Wydaje mi się, że to jest film pod techniczne kategorie, ale niekoniecznie to, więc aż tak tego nie żałuję. Wydaje mi się, że gdyby się miał zamiast czegoś pojawić, to ewentualnie zamiast Imperium Światła, które wydaje się na razie jest trochę za nazwisko, niestety jeszcze filmu nie widziałem, więc się nie wypowiem.
To ja powiem, że Imperium Światła jest za nazwisko, że znaczy te zdjęcia są dobre, bo to jest Roger Deakins, ale to jest regres w stosunku do tego, co Roger Deakins prezentował w ostatnich filmach, kiedy zdawało się, że wznosi się na jeszcze wyższy poziom, tak od czasów Blade Runnera. Mam wrażenie, że to już jest jakiś kosmos, jeśli chodzi o pracę operatorską, i przy okazji 1917 sądziłem podobnie, natomiast tutaj trochę, no właśnie regres i trochę spadł ten poziom i wrócił trochę do swoich początków i nie zaprezentował nic takiego zaskakującego. To jest dokładnie ten Roger Deakins, którego znamy, dokładnie to granie tylnym światłem, że tak powiem, granie na kontrze oświetleniowej. I w tym filmie jest przepiękna scena na strychu, nie zdradzając za wiele, scena dialogu. Ale też właśnie się zastanawiam, czy to, że te zdjęcia są tak piękne, tak wymuskane, tak mają taki potencjał, jak to zwykle u Deakinsa, na budowanie pompatycznych scen, czy widowiskowych. A w zasadzie scenariusz tego filmu, czy to, jak jest reżyserowany, wskazywałoby na bardziej kameralną historię. I nie wiem, czy to się trochę nie gryzie z tymi zdjęciami, które trochę wypadają na popisowe. Z drugiej strony, no właśnie nie robią aż takiego wrażenia. Ale to wciąż jest Roger Deakins, to wciąż czuć jego rękę i to chyba już jest coś. Także trudno mi się jednoznacznie wypowiedzieć, ale no ta nominacja tu jest.
Ja bym chciał
Tak.
tylko dodać, jeżeli już mówimy o tych nominacjach i rzeczach, które nie zostały nominowane, że cieszę się z powodu braku nominacji dla dwóch filmów, o których się trochę mówiło w tym kontekście. Pierwszym jest zdecydowanie Fablemanowie, bo to jest film, który, no, on nie ma złych zdjęć, tam czuć warsztat, jest kilka scen rzeczywiście fajnie nakręconych, ale to dalej jest taki bardzo szary Spielberg, który ma dużo też scen takich kompletnie niekreatywnych i wiele scen, które się ze sobą zlewają. A drugi film to jest Blond, która ma zdjęcia, które w wyrwaniu są całkiem ładne niektóre, ale tam dochodzi bardzo dziwna ta gra kolorami, że to jest raz czarno-białe, raz nie. Ten film wygląda niesamowicie pretensjonalnie przez to, że już nie wspomnę w ogóle o momencie, w którym nagle pojawia się pionowy obraz w jednej ze scen całkowicie bez powodu, więc bardzo
Tak.
dobrze, że to nie zostało nominowane.
Chociaż niektórzy tę grę zmianą formatów w Blond bardzo cenią. No ja niestety też mam podobne odczucia jak ty. No to co do Fabelmanów, nie lubię Kamińskiego, ale no, rozumiem, że komuś mogą się te zdjęcia podobać. Chociaż ja już tej szarzyzny, tych naleciałości, które już były w West Side Story, a tutaj być może są nawet bardziej, no po prostu nie trawię tego.
No
Także
tak, tylko właśnie West Side
tak,
Story
ale.
miało jeszcze, powiedzmy, można mogło się bronić, mogło tą nominację mieć, dlatego że to były ciekawe kadry, mimo że szare, a tutaj już tego nie ma.
No, ale też zastanawiam się na przykład, czy byłoby tutaj miejsce dla Batmana. To też można by się zastanawiać. Bardzo ładne zdjęcia, zwłaszcza jak na kino rozrywkowe, chociaż bardzo dużo pewnie dodano tam w postprodukcji, w efektach specjalnych. No, ale myślę, że ostateczny wizualny werdykt jest taki, że no, to po prostu jest film przemyślany pod względem budowy atmosfery. I to mi się tam bardzo podobało, ale chyba nie był Batman, tak? Jakoś bardzo promowany. Nie wiem, czy był nawet
Powiedziałbym,
zgłoszony do
że
tej
był
kategorii.
czasem, pewnie był zgłoszony, i ja bym nawet powiedział, że, bo jeszcze przecież zapomniałem o nim trochę, ale on też ma świetne zdjęcia i zaryzykowałbym stwierdzenie, że widziałbym go tu zdecydowanie zamiast takiego Elvisa czy Imperium Światła.
Tak. No właśnie, a ten Elvis na przykład, to właśnie trochę mi się kojarzy z tym Blond, w tym sensie, że ciężko jest trochę te zdjęcia wyodrębnić, że ciężko jest mówić o zdjęciach bez kontekstu montażu, bez kontekstu postprodukcji, tych efektów, które są narzucone na to wszystko. Jestem, szczerze mówiąc, zdziwiony, że ten Elvis się tu pojawił.
Ja
To warto
też.
dodać, że to są tak, więc to jest. I właśnie zamiast Top Gunna, nie? I to też jest takie. Albo Nope. I to trochę kłuje w oczy ten Elvis, czy właśnie. Czy właśnie Imperium Światła. No i do Elvisa zdjęcia zrobiła Mandy Walker. To jest operatorka australijska, oczywiście. I te zdjęcia. No bardzo mi się kojarzą z jednej strony z estetyką Baza Luhrmanna, aczkolwiek mam wrażenie, że to nie jest ten pazur co kiedyś, że kiedyś te zdjęcia jeszcze były bardziej u niego wystrzałowe, jeszcze bardziej te kolory się wybijały, jeszcze bardziej ostre, to wszystko było takie kuszące wizualnie, to chyba najbardziej czuć w Moulin Rouge, jego filmie, który swego czasu odniósł wiele triumfu na Oscarach. Natomiast no Elvis z jednej strony jest ciekawy, widać, że włożono dużo pracy w inscenizację, w kolory. Nie wiem, no wiele scen też jakby mam wrażenie, że prezentuje się zupełnie inaczej. Jedna scena wydaje się bardziej taka stonowana kolorystycznie, bardziej surowa, a po chwili na przykład jest scena w jakimś klubie, która jest oświetlona zupełnie inaczej. A nie mówiąc już o sekwencjach śpiewania na scenie, które są chyba najbardziej tutaj zjawiskowe, najciekawsze. I być może Elvis ma tę nominację też ze względu na to, że bodaj no te biopiki o znanych muzykach miały nominacje za zdjęcia i też te filmy się prześcigały w tym, żeby coraz lepiej pokazywać koncerty i takie sceny koncertowe. I mam tutaj na myśli chociażby właśnie Bohemian Rhapsody. Także tyle bym powiedział o Elvisie.
No ja uważam, że Elvis ma dobre zdjęcia. Zdecydowanie są takie kadry, które się bardzo wyróżniają. To, co powiedziałeś o tym starym Lurmanie, to ja bym się akurat nie zgodził do końca, bo ja uważam, że no, to jest podobny poziom. Jak nawet bym zaryzykował, że Elvis jest trochę oryginalniejszy w tym, jest taki dużo bardziej intensywniejszy, ale o tym pewnie więcej przy montażu, bo tam w zasadzie uważam, Elvis jest tym takim faworytem i tam nikogo nie dziwi. A te zdjęcia, mówię, one są dobre. Tam one mi się podobają, ale to nie są zdjęcia, które widzę koniecznie w tej kategorii. I gdyby były zastąpione właśnie Top Gunem, Nope czy Batmanem, to byłbym nawet bardziej usatysfakcjonowany.
No, a z drugiej strony mamy tutaj film, który raczej jest faworytem w tej kategorii, już wiele nagród zdobył i mam na myśli Na Zachodzie bez zmian. Film, który ogólnie zaskoczył ilością nominacji i o tym pewnie jeszcze powiemy choćby w innych odcinkach, ale Na Zachodzie bez zmian, operator James Friend i szczerze mówiąc, no nie dziwi nominacja, ten film faktycznie jest bardzo ładny, jest, myślę, że nie trzeba tak naprawdę wiele erudycji czy tutaj znać się na tym, żeby stwierdzić, że ten film faktycznie no prezentuje się ślicznie miejscami, prezentuje się też bardzo depresyjnie z drugiej strony. Wiele kadrów chce się no jakby natychmiast powiesić na ścianie, jak to się mówi często przy okazji przepięknych zdjęć w naszych ulubionych filmach. No i z jednej strony przemyślana paleta barw, z drugiej strony coś, co rzadko pojawia się w kinie wojennym, a tutaj jest, zwłaszcza w takim kinie wojennym, które skierowanym do szerokiego odbiorcy, jak właśnie Na Zachodzie bez zmian, to tutaj jest przemyślana kompozycja kadru, miejscami symetria, ustawienie aktorów w kadrze, to wszystko jest dopięte na ostatni guzik. I to ciekawe, bo właśnie ten operator wcześniej pracował przy serialach i tej serialowości w tym filmie zupełnie nie czuć, w tym filmie czuć kino. I to kino jest piękne, a z drugiej strony, po takich wielu produkcjach jak Dunkierka czy 1917, te zdjęcia już mogą takiego wrażenia nie robić, więc ponownie jestem nieco zdystansowany, mimo że wiem, że zrobiono tutaj bardzo dobrą robotę.
I ja uważam, że to są takie zdjęcia, które są bardzo dobrze współgrają z tematyką filmu. I o ile bym dyskutował z tym, czy jakieś wyjątkowo dobre są te zdjęcia w tych spokojniejszych momentach, uważam, że one są często takie solidne, to te zdjęcia na froncie są rzeczywiście są nakręcone świetnie sceny. Kolejne, jest dużo kamery w ruchu i to w takiej bardzo kreatywnej, jest dużo jakby grania na tym, że nie do końca wiemy, co się ma dziać. Czujemy to razem z bohaterami. Słynna no, scena z czołgami zresztą jest absolutnie fenomenalna. Ja wiem, że po seansie też dużo ludzi się zgadzało z tym. Też wszyscy to czuli, że tam było po prostu niesamowicie wiele napięcia. I taka subiektywizacja to zdecydowanie jest jedna z zalet tego filmu. Wydaje mi się, że bardzo dużo mówi się też o Bardo, które nie dostało żadnej innej nominacji, nie dostało w zasadzie nawet nominacji za film międzynarodowy, której się jednak ludzie trochę spodziewali. I mamy ją w zdjęciach. Uważam, że to są takie zdjęcia rzeczywiście bardzo ciekawe. To znaczy, jest dużo szerokich planów, jest dużo takich bardzo. No to jest też abstrakcyjny film, więc jest dużo kreatywnych ujęć. Powiedziałbym, bo ja nie lubię Bardo, szczerze powiedziawszy, powiedziałbym natomiast, że to jest. Jedyna rzecz, za którą tego filmu oczywiście nie można jej odjąć nic. Te zdjęcia są świetne. Czuć tam dużo stylu. No, na pewno scena otwierająca, scena zamykająca, które są współgrają, no to robi wrażenie. I oświetlenie jest świetne.
Tak, ja uważam, że to, co powiedziałeś, jest trafione w dziesiątkę. W sensie też nie cierpię tego filmu. Uważam, że to jest film, który powstał tylko dla. No, reżyser zrobił go z myślą o sobie wyłącznie. Jakby nikogo więcej ten film nie powinien obchodzić, tak mi się wydaje. I dla siebie, ewentualnie dla, nie wiem, dla jakichś osób, które bardzo się utożsamiają narodowo z Meksykiem i dla nich to są sprawy ważne. Natomiast dla reszty widzów myślę, że to będzie zupełnie obojętny film i zupełnie niezrozumiały. On jest przedziwny. Myślę, że tutaj Inaritu zaszalał z budżetem, który jest. Przez to całość ma właśnie jest absurdalna. To, co powiedziałeś, bardzo dobrze pasuje, że to powinna być kameralna historia, a są zdjęcia tak jakoś wyolbrzymione, tak spektakularne, tak dziwne,
No to
i przez
jest do
większość filmu
tego
mam.
stopnia, że wiesz, że masz tam jakby prostą scenę rozmowy z córką i już musi się odbijać
Tak.
wszystko w basenie. To jest bardzo przesadzone.
Przesadzone. W zasadzie każda scena musi być nakręcona w jakiś dziwny, oryginalny sposób. Nie może być nic normalnego. I to jest wręcz karykatura. A z drugiej strony oglądałem ten film i nie mogłem oderwać wzroku. Uważam, że to jest niesamowita robota. Uważam, że to jest fantastyczne pod kątem zdjęć. Że zdjęcia są wybitne, ale film jest fatalny. I operatorem jest tutaj Dariusz Kondi. Który jest no, rzemieślnikiem w Hollywood od bardzo dawna, który dostarczył wielokrotnie niesamowite zdjęcia, no chociażby 7 Davida Finchera, które jest doskonałe, które i on jakby To jest irański operator, który można powiedzieć, że właśnie zjadł zęby na Hollywood. I to jest rzemieślnik, ale on cały czas pozostaje artystą. I to jest dopiero jego druga nominacja Oscarowa, bo sprawdziłem sobie, jest to dość zaskakujące. W jego filmografii znajdziemy też chociażby Delikatesen, równie przedziwny film, ale w jeszcze innej konwencji, bardziej groteskowej. Czy O północy w Paryżu Woody'ego Allena, które też było jeszcze w innej konwencji i zupełnie innej bajki, czy na przykład Miłość Michaela Haneke. Czyli film z jeszcze innym sposobem na operatorkę, dużo bardziej surowe zdjęcia i zimne. No tego zimna w filmie Bardo nie ma, tak? W Bardo mamy ciepło, mamy stylizowanie się trochę na Emanuela Lubezkiego, mam wrażenie, że jak się ten film zaczął, pomyślałem, to wygląda jak Lubezki. Ale z drugiej strony, no ta operatorka ma takiego pazura, że jednak wierzę, że to ten operator miał na to pomysł, że on nie tylko naśladował Lubeskiego, ale jednak dał bardzo dużo od siebie i zaprezentował się z jakiejś zupełnie zaskakującej, absurdalnie dziwnej strony, która robi ogromne wrażenie, ale przeraża mnie ten film po prostu. Przeraża mnie ten film, nie chcę go więcej oglądać i do niego wracać
Ja bym
myślami nawet.
podsumował w ten sposób, że gdyby tą nominację dla Bardo za zdjęcia traktować w oderwaniu od samego filmu, to powiedziałbym, że to jest mój faworyt, ale w połączeniu ze wszystkim, to mimo
Tak.
wszystko postawiłbym właśnie na Zachodzie bez zmian, albo na Tar,
Tak.
który też ma takie bardzo, przechodząc już do Taru, on ma bardzo takie zdjęcia. One nie są jakieś imponujące na przestrzeni pojedynczych kadrów, są po prostu bardzo dobre. Ale to, jak ten film operuje długimi ujęciami w połączeniu z fabułą, te
Tak.
wszystkie, jakby czuję, że każdy kadr jest przemyślany, że każda scena, był na nią konkretny pomysł, jak to nakręcić, i to jest super.
Jest wybitna scena w tym filmie, gdzie właśnie Cate Blanchett podchodzi wpada w taki konflikt. Ta scena jest chyba w pierwszych 30 minutach tego filmu,
Ze
wpada w taki
studentem,
konflikt ze
tak, ona
swoim
jest
ze
fenomenalna.
studentem. I ta scena jest przemyślana właśnie pod tym względem, co mówisz, czyli ruch kamery. Długie ujęcie, kamera, która zacieśnia atmosferę, podchodzi bliżej do bohaterów. Jest to intrygujące, jest to dobre. Aczkolwiek właśnie zgadzam się z tobą, że te zdjęcia no nie są takie, że chcemy je od razu obramować, że są kadry, które mówimy, wow, to jest przepiękne. A jednocześnie jest tu pomysł na te zdjęcia, tak? Że jest ta zimna paleta barw, jest takie stonowanie pasujące bardzo do tego, o czym jest ten film i pasujące do głównej bohaterki, że te zdjęcia są właśnie jak ta bohaterka, że one też nie pokazują za dużo, bo sam film jest oparty na tym, że
Nie do
niewiele
powiedzenia,
wiemy.
tak.
Tak. Sam film jest całkowicie oparty na tym, czego nie ma w kadrze, mam wrażenie. I właśnie i ciekawi mnie ta nominacja. Ogólnie Tar to jest dla mnie zaskoczenie tych nominacji i myślę, że po prostu Akademia bardzo lubi Todda Fielda, bo nie wiem szczerze, czy oni tak go rozumieją, tak naprawdę jego kino, bo ja sam tego kina póki co nie do końca rozumiem. Tak bym to ujął.
To jakbyś miał podsumować te kategorie, no bo już mówiliśmy wszystkie filmy, to komu ty byś przyznał Oscara?
Powiem tak, przyznałbym do filmu Bardo, mimo że go po prostu nie lubię, to uważam, że Darius Kondi już mógłby dostać swojego Oscara. I jak mówię, no te zdjęcia są jakieś niewiarygodne, to jest jakiś kosmos, nie wiem jakie realizowano. Też nie wspomniałem o tym, że hiperbolizacja to jest główny termin, który powinien towarzyszyć opisywaniu tych zdjęć, bo
Tak.
większość filmu jest na szerokokątnym obiektywie, na tak szerokim obiektywie,
Znaczy, to
że to
jest niesamowite, bo to
prawie
nawet
rybie
są
oko.
sceny
Tak.
rozmowy przy stole
Tak, i
rodziny.
rybie oko. Tak, no i jazdy kamery też, które są jakieś takie po prostu realizacyjnie pewnie niesamowicie wymagające i podążanie za bohaterem, który wciąga, mimo że no nie lubię tego bohatera po prostu. Także
No to
no,
prawda.
niesamowicie sprzeczne to jest z tym, że nie lubimy tego filmu. To musi świadczyć tutaj o kunszcie tego operatora.
To prawda,
Tak, a no z
bo mam
drugiej strony
wrażenie,
na
że jakby to jest trochę, on ma o tyle łatwiej, ten operator, jakby w połączeniu z innymi nominowanymi, że on jakby może robić co chce, bo ten film trochę po to jest, żeby on sobie popracował na tych zdjęciach, że czuć, że tam nie było żadnych ograniczeń, że nie było przesady, nie było możliwości.
Tak, a gdybyś ty miał podsumować i powiedzieć co tutaj
No tak jak mówiłem, to
na
jest ta
Zachodzie bez zmian nadal.
kategoria, tak, dokładnie, to jest ta kategoria, gdzie ja bym w zasadzie, gdyby Elvis albo Imperium Światła wygrało, byłbym zawiedziony, gdyby Tar dalej jakby akceptuje, dla mnie nawet dobrze, podobnie na Zachodzie bez zmian, bardzo nie zdziwiłbym się i bym raczej docenił to też. To tyle w zasadzie.
I teraz możemy płynnie przejść do kategorii najlepszy montaż, która no akurat myślę, że jest mało zaskakująca i akurat tutaj są takie rzeczy, które, których można było się spodziewać z tego, co, co mi się wydaje. Mamy tutaj Duchy Inisherin, Elvisa, Tar, Top Gun Maverick i Wszystko Wszędzie Naraz. Jakie są twoje odczucia tutaj?
Ja uważam, że to jest taka bardzo kategoria, gdzie no mamy takie filmy, o których nie ma za bardzo co dyskutować, typu Avatar jest dobrze zmontowany, Batman jest świetnie zmontowany, Na Zachodzie wezmę tak samo i mamy te takie dwa filmy, które zdecydowanie stoją najwyżej, bo Wszystko Wszędzie Naraz i Elvis to są te dwa filmy, które są wybitnie zmontowane. To jest ta, gdzie jest masa operowania, masa pomysłów, to są niesamowicie kreatywne rzeczy. Elvis, no wiadomo, wszyscy znamy styl Baza Luhrmanna. To jest dużo migających obrazków, przelatujących, mieszanie przeszłości z teraźniejszością, z przyszłością. Tu jest bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo... No to jest to, z czego słynie Baz Luhrmann, więc byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby go wreszcie za to Akademia nagrodziła. Szczególnie, że ja bym też zaryzykował stwierdzenie, że w Elvisie to najbardziej widać, bo Elvis ma najmniej takich spokojnych momentów. Nawet to Moulin Rouge, które miało taki super dynamiczny początek, który mi się bardzo podobał, potem miało dużo dużyzn i wolniejszych momentów. I ten Luhrmann, który miał ostatnio też... Wraca po latach w ogóle. Wcześniej kręcił takie dosyć średnie produkcje, jak, nie wiem, Australia. I teraz wraca do tego swojego stylu, do tej kreatywności. I jeszcze, żeby tego było mało, wykorzystuje to chyba w najlepszy możliwy sposób. I kręci też jedną z najbardziej oryginalnych biografii muzycznych od dawna. W czasach, kiedy mamy dużo biografii muzycznych, które są nakręcone w sposób banalny, taki bardzo oczywisty, płaski. I pojawia się ten Baz Luhrmann, to się... jakby to robi ogromne wrażenie i to montaż robi ten film prawie w całości. A drugim filmem jest Wszystko Wszędzie Naraz, gdzie też mamy ten montaż niesamowicie kreatywny. Tutaj warto też docenić, że jakby budżet nie jest szczególnie wysoki, a i tak jest dużo zabawy montażem. I nawet jak się poogląda materiały, ile tam trzeba było różnych rzeczy i łączenie tych światów, łączenie rzeczywistości tak, żeby to było cały czas zrozumiałe dla widza. I drugi akt, gdzie w zasadzie mamy rozmowy, ale mamy rozmowy na przestrzeni kilkunastu różnych uniwersów, no to jest niesamowita robota i to jest mimo wszystko mój faworyt, ale czy to wygra, czy Elvis, to ja będę bardzo usatysfakcjonowany.
Rozumiem. Ja nie dziwię się, że porównujesz Elvisa ze Wszystko Wszędzie Naraz, bo też widzę, jak te filmy się wyróżniają w tej stawce, że w obu mamy montaż, który widać, który wrzuca się w oczy, bo pozostałe filmy ten montaż mają przezroczysty, gdzie ten montaż służy takiemu raczej przejrzystemu opowiadaniu historii i zaraz opowiemy pewnie, że tamte filmy też wypadają solidnie w tej kwestii, ale no właśnie Elvis i Top Gun Maverick to są filmy, które potrafią... Boże, Elvis i Wszystko Wszędzie Naraz, chciałem powiedzieć. To są filmy, w których montaż właśnie potrafi nas wyrzucić z seansu, zaskoczyć, przypomnieć sobie, że to jest film, że to jest jakaś manipulacja przedziwna. I w Elvisie nie jestem fanem tego chaosu. Ja nie lubię też stylu Luhrmanna za bardzo, ale czuć ogromną pracę włożoną w ten montaż, tę efekciarskość, to, że to jest niestandardowe, dziwne, że to jest kreacyjne. Dla mnie te przeskoki są wręcz zbyt duże, że nagle jest jakaś scena koncertu, jakiejś próby, po chwili nagle jesteśmy na ulicy i zupełnie inna scena, nagle jest jakaś dziwna muzyka w tle, współczesna. To jest bardzo właśnie w stylu Luhrmanna, ale totalnie to sprawiało, że czułem się dziwnie i miejscami miałem takie momenty, że już chciałem wyjść po prostu, bo to trochę mi grało na nerwach. A co do Wszystko Wszędzie Naraz, to ten montaż też jest pozornie chaotyczny, ale w rzeczywistości to jest tytaniczna praca, która okazała się bardzo solidna, gdzie tak naprawdę jak obejrzymy ten film już sobie drugi, trzeci raz, to czuć jak bardzo to się wszystko zazębia, że to jest tak naprawdę niemalże excelowa robota w pewnym momencie, że w tym momencie to jest po prostu bardzo naturalnie już w drugiej części tego filmu czuć, że zarówno reżyserzy, jak i właśnie montażysta no chcą trochę spokojniej, że już jesteśmy w szoku, ile bodźców dostaliśmy, ile się wydarzyło, to pod koniec już grają na spokojnie, po prostu pokazują nam temat, w tym momencie bohaterka będzie się godzić ze swoim mężem, w tym momencie będzie się godzić ze swoją córką, w tym momencie z ojcem i tak dalej. I to jest bardzo solidnie po kolei pokazane, dokładnie tak jak miało być. To jak retrospekcje są wplecione w ten film, to jak flashbacki się pojawiają jakieś nagle. To wszystko z jednej strony wyrzuca, ale cały czas hipnotyzuje i nie jest zbyt chaotyczne, bo to też mogłoby być. A za drugim razem zauważyłem, że tak naprawdę nie ma aż tyle momentów, które byłyby tutaj niepotrzebne, że no i montaż pełni wiele funkcji, zarówno żartu, zarówno, nie wiem, dramatycznie jest niesamowity. No to jest moim zdaniem wybitny montaż. Warto zaznaczyć, że montażysta nazywa się Paul Rogers, ma niewielki dorobek, raczej nieznany nikomu wcześniej. No i właśnie mówię, że pozornie chaotyczna robota, ale tak naprawdę niezwykle precyzyjna, niezwykle dokładna, ciągłe elipsy, nawiązywania do poprzednich scen, czy już nie mówiąc o pokazywaniu alternatywnych wizji rzeczywistości, tak naprawdę w bardzo czytelny sposób, taki, że od razu wiemy, o co chodzi. No efekt jest dla mnie piorunujący i do tej pory zbieram szczękę z podłogi, że tak powiem.
No choćby to, jak on musi łączyć bardzo różne style, bo mamy tutaj w zasadzie on musi zrobić jakoś w ten sposób, żeby naturalnie przeskakiwać od takich scen, które mają sugerować kino akcji, do tych, które w ogóle nawiązują do Wong Kar-wai'a. Tego jest strasznie dużo i to wypada bardzo naturalnie i to się ogląda świetnie.
Tak, dokładnie. Tak, a możemy też powiedzieć o filmie Top Gun Maverick, który być może w innym świecie byłby tutaj faworytem, gdyby nie było Wszystko Wszędzie Naraz.
Właśnie to, nie to masz wrażenia, się, że film... nigdy wcześniej nie było chyba aż tak mocnych faworytów w tej kategorii? I to aż dwóch?
Coś w tym jest, a mimo tego i tak trochę mi brakuje na Zachodzie bez zmian, który też ten montaż miał naprawdę bardzo dobry. Tak jak na tym się teraz zastanawiam, że aż się zdziwiłem, że tego nie ma, bo długo myślałem, że jest na Zachodzie bez zmian też w montażu, ale nie ma. Co mnie zaskoczyło, bo też dobra robota, właśnie taka na poziomie Dunkierki, czy jakby nie odstająca od tych filmów wojennych, które były nagradzane w ostatnich latach. Tak, ale Top Gun Maverick, sprawdziłem sobie nazwisko montażysty, żeby tutaj, bo wiadomo, montażyści to jest dość niedoceniony zawód, nikt ich nie kojarzy z nazwisk, więc powiem, że tutaj jest to Eddie Hamilton i to jest rzemieślnik kina rozrywkowego, że jak przyjrzymy sobie jego filmografię, to znajdziemy tam takie filmy jak Mission Impossible, kilka części, w tym wspaniały Mission Impossible Fallout, chyba moja ulubiona część, też bardzo dobra montażowo, czy takie filmy jak Kingsman albo X-Men Pierwsza Klasa. I w Top Gunie chyba no to jest najlepiej zmontowany jego film, wydaje mi się, że tutaj niesamowite jest to, co dalej kino akcji często zapomina, czyli to, żeby kino akcji było przejrzyste, żeby było czytelne. W tym filmie, mimo że on jest niesamowicie trudny realizacyjnie, gdzie te samoloty były kręcone z bardzo różnych punktów, gdzie trzeba łączyć ujęcia z wnętrza samolotu, z jakimiś wywrotkami, z jakimiś wybuchami, to wszystko jest tutaj tak czytelnie, że ani na moment nie miałem wątpliwości, że cały czas widziałem, aha, ten goni tego, ten postrzelił tego, ten upadł tutaj. Wszystko jest po prostu niesamowicie czytelne, a montaż jednocześnie jest dynamiczny. To nie musi być jakieś powolne, nie musi być jakieś długie ujęcie, żebyśmy zrozumieli, co się stało. Ten montaż jest naprawdę fantastyczny moim zdaniem w tym filmie. I właśnie, oczywiście, on jest standardowy, ale wyobrażam sobie wersję tego filmu, w której montaż mógłby psuć to, co tutaj mamy, psuć te piękne ujęcia i tak dalej, ale nie, wykonano naprawdę solidną robotę, dzięki której ani na moment nie tracimy akcji z oczu. Cały czas wiemy, o co chodzi i to jest coś, co ja uwielbiam w kinie akcji.
To prawda, to znaczy tu jest w ogóle, porównując powiedzmy do takich filmów, bo to jest świetnie zmontowane o tyle, że mam wrażenie, że sceny akcji w samolotach montuje się, nie wiem, dużo ciężej niż w autach i ten finał cały jest na tyle dobrze zmontowany, że to się rzeczywiście fenomenalnie ogląda. Kolejne ujęcia, no zresztą to jak są w to wpasowane też ujęcia wewnątrz samolotów, to jest super i za to, ale to dalej dla mnie jest właśnie bardziej tak montaż bardzo solidny, bardzo dobry, ale nic ponad tą przeciętność, a na pewno nie jest to ten poziom, co Wszystko Wszędzie Naraz albo Elvis, ale też TAR jest bardzo fajnie zmontowane, to jest, on jest prosto zmontowany, ale jest taki bardzo bardzo właśnie surowy, spokojny, te kolejne długie ujęcia. Oczywiście z czasem jest też trochę takich różnych powracających motywów, powracających scen, no ale to wszystko jest bardzo dobrze zmontowane.
Tak, to się zgadzam, to się zgadzam. Też jakaś taka toporność tego montażu, też, że ten film się trochę nieprzyjemnie ogląda, to wszystko pasuje oczywiście do bohaterki tego filmu. I warto zaznaczyć, że tutaj była akurat montażystka Monika Willi, którą można znać z bardzo surowych filmów Michaela Haneke. I taką niemieckość też czuć dzięki temu w tym filmie, wydaje mi się, tak, że to zimno, to wystudiowanie. No, ten montaż jest tutaj podobnymi słowami, bym go określił, tak jak mówiłem o zdjęciach w filmie Tar, że wydaje mi się, że to jest podobnie zrobione, to się wszystko spina. Tak. No i ta montażystka też robiła zdjęcia do ciekawego filmu Rimini, który zresztą było można oglądać na paru festiwalach. No tak, no i myślę, że też montażowo wydawał mi się podobny, też surowy, właśnie też nieco nieprzyjemny, ale intrygujący, więc tak bym to określił. No a z drugiej strony mamy Duchy Inisherin, które też są naprawdę mocną pozycją tutaj, mimo że gdybym miał coś wyrzucić z tej kategorii, to myślę, że ten film akurat jest najsłabszy tutaj, ale no, aż tak bardzo nie odstaje.
To prawda, duchy są też w takiej, one nie są może jakoś bardzo skomplikowane, ale tam jest jakby dużo, one są dobrze połączone z fabułą, jest ten montaż, jest dobry montaż też a propos poznawania bohaterów powoli. No zresztą pierwsza scena jest świetna pod tym względem.
Tak, znaczy myślę, że mimo że ten montaż jest przejrzysty, nie myślimy o nim w trakcie seansu, tak jak myślimy o nim w trakcie Wszystko Wszędzie Naraz albo Elvisa, tak tutaj ten montaż sprawia, że no, czuć jakąś eskalację tej historii, czuć eskalację emocji, że ta atmosfera się zacieśnia, wspiera dramaturgię, wydaje mi się, że rośnie właśnie to poczucie zagrożenia, to poczucie ciśnienia. Myślę, że w dalszej części tego filmu ujęcia mogą być krótsze. Wydaje mi się, że to jest przemyślane
Wydaje mi
i
się, że też tak
raczej tak
jest w
jest.
Tar mimo wszystko, bo tam zwróć uwagę, że jest. Już ten finał się składa z takich dużo krótszych ujęć mimo wszystko.
Tak. No ale Duchy Inisherin, tak gdybym miał powiedzieć na pierwszym miejscu, jaki jest montaż, to przede wszystkim bardzo sprawny i przejrzyście pozwala na śledzenie tej historii. Tak bym to podsumował. Tak, więc co wygra tutaj? Jak myślisz?
Wydaje mi się, że wygra mimo wszystko Wszystko Wszędzie Naraz i to jest dobry wybór. Jeżeli wygra Elvis, równie będę się cieszył. No i to są w zasadzie też moi faworyci.
Tak, no myślę, że Wszystko Wszędzie Naraz, ale może się zaskoczymy, że Top Gun Maverick, którego ja stawiam na drugim miejscu akurat. Dobrze, myślę, że tyle możemy powiedzieć o montażu i przejdziemy do kategorii, która jest chyba jeszcze mniej popularna, aczkolwiek warto też zwrócić na nią uwagę i się zastanowić nad jakością, czy jest, czy rzeczywiście to są bardzo dobrze udźwiękowione filmy, bowiem będziemy mówić o kategorii najlepszy dźwięk, w której mamy takie filmy jak Avatar Istota Wody, Batman, Elvis, Na Zachodzie bez zmian i Top Gun Maverick. I pytanie do ciebie, czy tutaj się coś wybija, czy może dla ciebie to jest bardzo równa kategoria? Jak uważasz?
Zdecydowanie, to jest niesamowicie równa kategoria. W zasadzie wydaje mi się, że prawie każdy z tych filmów mógłby wygrać i nie wzbudziłoby to żadnych kontrowersji. No bo tak, Avatar, on ma świetny dźwięk. Oglądanie Avatara w IMAX-ie było bardzo ciekawym doświadczeniem. I zdecydowanie, no ten dźwięk tam się wybija też. Batman, to uważam, że jest nawet lepszy. Mimo wszystko, jakbym coś miał wyrzucić z tej kategorii, to byłby to chyba Avatar. Batman ma, no nie dość, że ma muzykę świetną, to ma dużo pościgów. Jest dużo scen, które grają tym dźwiękiem zresztą. Elvis, wiadomo, mamy piosenki w nowej aranżacji. O muzyce pewnie porozmawiamy, no ale choćby to wykorzystanie muzyki i dźwięku u Lurmana nieoczywiste. Na Zachodzie bez zmian jest chyba moim faworytem, mimo wszystko to jest ten film, który gra dźwiękiem najbardziej. No już wspomniana scena czołgów, która się w zasadzie cała opiera na tym dźwięku. To, że siedzimy z tymi żołnierzami w okopie i my wiemy tyle co oni i też słyszymy te dźwięki i to jest jakby nasza jedyna wiedza, więc dlatego bym nagrodził ten film, bo nie dość, że dźwięk jest świetny, to jeszcze jest najbardziej znaczący. No i Top Gun wiadomo, że ma mocny dźwięk, że to też jest film, który trzeba zobaczyć w kinie.
Tak, myślę, że dobrze to ująłeś i mam bardzo podobne opinie, natomiast właśnie na zachodzie bez zmian to, że jesteśmy w okopie, tak, no ten dźwięk jest bardzo imersyjny i to jest chyba najwspanialsze, kiedy twórcy myślą dźwiękiem, że nie zapominają o tym dźwięku, że dodanie pewnych dźwięków do sceny, no buduje nam ten świat niesamowicie, że to nie jest tylko zdjęcia i muzyka, że ten dźwięk ma ogromne znaczenie i tak samo jest z filmem Batman, gdzie dźwięk ma olbrzymią rolę i dość niedocenioną w kwestii budowania atmosfery konkretnych scen. No, pierwsze wejście Batmana, gdzie jeszcze nie widzimy Batmana, ale słyszymy, jak się zbliża, słyszymy jego kroki, odgłosy stroju i tak dalej. No to jest no, taka scena, która no, jest ciarogenna, bym powiedział, po prostu. Natomiast Elvis, no właśnie chyba najbardziej oczywisty, po prostu film o muzyce, no to jest za dźwięk, tak? No, jakoś na ten dźwięk nie zwróciłem uwagi. W Top Gunie dźwięk uwielbiam. No, robi olbrzymie wrażenie na IMAX-ie. Też bardzo dynamiczny, też służący miejscami jako dodatek do głównej muzyki. W sumie podobnie jak w Batmanie, bo w Batmanie też ten dźwięk idealnie współgrał z muzyką Michaela Giacchino, która już chyba zrobiła się kultowa. Natomiast właśnie w Top Gun Maverick te wszystkie wystrzały, wszystkie wybuchy, te dźwięki takich świstów, bym to nazwał najprościej mówiąc, to wszystko sprawia, że jesteśmy wbici w fotel i dźwiękowo no to jest fantastyczna robota i wydaje mi się, że też już nie ma kategorii montaż dźwięku, kiedyś taka kategoria była, ale wydaje mi się, że też to tutaj może robić ogromne wrażenie w Top Gunie, że to jakoś montażowo się fenomenalnie zgrywa ten dźwięk, też z ujęciami, z tym jak są pocięte. No, myślę, że to ma swój rytm i swój pomysł. Więc dla mnie faworytem jest Top Gun Maverick, ale bardzo możliwe, że wygra na zachodzie bez zmian, które też jest bardzo dobre w tej kategorii. No i Batman też jakby nie odstaje. No, naprawdę mocna kategoria. Nie powiedziałem o Avatarze, no ale przyznam się, że tam nie zwróciłem za bardzo uwagi na dźwięk, gdyż inne rzeczy w trakcie seansu bardziej zwracały na mnie uwagę. I tego dźwięku jakoś nie odczułem, żeby miał jakąś dużą rolę, ale może za drugim seansem, kto wie, czy bym tego nie zauważył. Tak, więc myślę, że tyle od dźwięku, chyba że jeszcze chcesz coś
nie,
dodać.
Nie, dla mnie jakby to jest tyle, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. No i mówię, dla mnie na zachodzie bez zmian to jest w tej kategorii zdecydowanie faworyt.
Tak, więc teraz czas, żebyśmy pomówili o kolejnych kategoriach, zupełnie innych. Zaczniemy od scenografii, w której mamy nominowane takie filmy jak Avatar Istota Wody, Babylon, Elvis, Fabelmanowie i Na Zachodzie Bez Zmian. Ponownie pytanie do ciebie, co sądzisz?
To jest ciężka kategoria, to znaczy mam wrażenie, że to są filmy z dość równym poziomem scenografii. Nie mając fachowej wiedzy na ten temat, ciężko mi stwierdzić, któremu bym najbardziej kibicował. Mogę powiedzieć, że Avatar raczej mnie nie przekonuje do końca. No to jest jednak ten film, gdzie mamy praktycznie 90% scen plenerowych i to nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi. To jest film, który wiadomo, za efekty specjalne ma największe szanse. I Fabelmanowie mnie średnio przekonują. To znaczy, to jest film, który aż tak nie oddaje klimatu, czasów, w których się dzieje. On się skupia jednak na innych kwestiach i tam to nie zrobiło na mnie szczególnie dużego wrażenia. A jeśli chodzi o resztę, to tak. Babylon ma ciekawą scenografię. Tutaj akurat warto go docenić za kilka tych scen takich na planach filmowych. Tam jest bardzo dużo smaczków. Myślę, że to widzowie na pewno docenią. Choćby jest jedna z pierwszych scen, gdzie Margot Robbie po raz pierwszy występuje w filmie. I tam mamy bardzo dużo lokacji obok. Na Zachodzie bez zmian ma dużo... On bardzo jakby dobrze tą scenografią oddaje przestrzeń, w której się znajdujemy, te okopy, tam rzeczywiście czuć ten brud, czuć, że oni tam siedzą całymi miesiącami, czuć, że nic nie mają, więc mimo wszystko bym chyba na to postawił. No a Elvis też aż tak mi się nie wyróżnił na tej płaszczyźnie akurat. No tam jest jednak za dużo dla mnie takich scen montażowych, żebym zwrócił uwagę jakoś szczególnie na scenografię.
No dla mnie najbardziej się tutaj wybija Babylon, ale też jestem wielkim fanem tego filmu. Uwielbiam to, że u Chazella kolorystyka kostiumów, do których zaraz przejdziemy, ale też scenografii ma olbrzymie znaczenie w kontekście tego, jak to jest ukazywane w kadrze, że on o tym bardzo myśli i w tym filmie to czuć. Natomiast też forma tego filmu, zarówno montaż, jak i zdjęcia są tak szalone i tak nieoczywiste, że no, nie ma momentów, w których moglibyśmy się bardziej tej scenografii przyjrzeć i to jest jakiś minus na rzecz tego Babylonu, bo faktycznie no forma tego filmu nie jest tak przejrzysta jak na przykład innego filmu Chazella, czyli mam tutaj na myśli La La Land, gdzie No te scenografie było widać, kadry były bardzo przejrzyste, stonowane jakieś jazdy kamery. W Babilonie tego w ogóle nie ma. Mamy szalone, chaotyczne, rwane ujęcia, żeby oddać ten cały chaos produkcji filmowej. No ja to absolutnie uwielbiam. No i ta scenografia też jest ciekawa, jak mówisz, jest dużo smaczków. Wydaje mi się, że dużo ukrytych rzeczy tam można znaleźć na tych planach filmowych. No coś fantastycznego. Też być może te posiadłości, w których mieszkają ci aktorzy, też całkiem ciekawe są od strony scenografii i kawał pracy w to włożono. Co do Awatara, i właśnie do teraz się zastanawiam, czy to jest nominacja za scenografię, którą widzimy na ekranie, czyli to wszystko, co jest komputerowo wygenerowane, te wszystkie trawy i tak dalej, i kamienie, których nie było, i woda, nie wiem, czy raczej chodzi o to, że chcą tutaj nagrodzić technicznie scenografię, która była autentycznie na planie. A w większości ta scenografia to były jakieś zapewne rekwizyty, jakieś rzeczy imitujące, nie wiem, delfina, jakieś takie kołki, to wszystko
no właśnie,
można zobaczyć.
To jest problem, bo wystarczy obejrzeć jakby materiały o tym filmie, jak go kręcono,
za kulis.
I tam średnio coś widać takiego, co by można docenić.
Tak. No nie wiem, czy to jest nagroda za scenografię w ramach tych hal zdjęciowych, które wyglądają nudno tak naprawdę, w sensie tam są te wszystkie rekwizyty. To wszystko wygląda jak jakaś hala, gdzie porozrzucane są jakieś dziwne elementy i dla...
No właśnie.
No raczej to nie robi wrażenia, tak?
Musiałbym zobaczyć też te sceny w tej wiosce, ale mam wrażenie, że nawet tam się... Jakby tam nie ma za dużo rzeczy i to jest też taka nominacja, która mnie strasznie zdziwiła i też sprawiła, że się bardzo długo zastanawiałem, czy może, nie wiem, tu jest jakiś haczyk, którego my nie widzimy, bo nie znamy się aż tak na scenografii filmowej.
No właśnie, no bo na przykład Avatar, nie, warto dodać, że nie miał też nominacji za zdjęcia. I zdjęcia też byłyby tutaj dyskusyjne, ale już się bałem, że dostanie tę nominację za zdjęcia, ostatecznie nie dostał. Ale no właśnie, bo tych zdjęć też jakby fizycznie na planie nie było. To wszystko, co zostało nakręcone, zostało potem tak przerobione.
To jest właśnie bardzo
trudno
ciekawa
mówić...
kwestia. Jakby taka, wydaje mi się, że kiedy wchodzimy już w te takie filmy, które no nie są animacjami technicznie rzecz biorąc, ale mają bardzo dużo właśnie efektów specjalnych, na tym się opierają, to nominowanie je w innych kategoriach technicznych niż no efekty specjalne jest bardzo taką dyskusyjną kwestią i myślę, że w przeciągu kilku lat mogą się pojawić jakieś bardziej sprecyzowane zasady jednak.
No właśnie, powinni to jakoś umotywować, jakoś wyjaśnić. Nie, ja nie wiem. To tak jakby nominować Króla Lwa sprzed paru lat za
No właśnie, za też miałem podobne porównanie, no tylko tutaj jest ta różnica, że powiedzmy, że ci ludzie też tam są czasem. No ale trudno się tak bronić, no bo nie dostali raczej nominacji za scenografię, za te statki, które są fizycznie, powiedzmy, w jakimś stopniu.
Tak, i jeszcze szybko powiem, że co do Elvisa, scenografia dobrze oddaje tamte lata, jest całkiem przemyślana, dobra robota, aczkolwiek nie jakoś zachwycająca. Fabelmanowie podpisuje się pod tym, co mówiłeś, że właśnie ta scenografia no akurat nie pełni aż takiej roli. W sensie, wydaje mi się, że ta nominacja jest za to, że no ej, jest film Spielberga,
no tak,
który jest całkiem dobry i trzeba go nominować w różnych rzeczach, bo to jest Spielberg. Po prostu.
Ja bym powiedział też, że nawet porównując już te nominowane filmy, to oglądając Babilon, cały czas czuje się, w jakich latach się to dzieje. I to jest,
tak,
wiadomo, że to jest zasługa
Elvisie
też kostiumów. Tak, w Elvisie też, dokładnie, nawet ten upływ czasu. W Fabelmanach jakby kompletnie tego nie czuć. To jest, zresztą też problem jest taki, że oni się co chwilę przeprowadzają w tym filmie, więc nawet te ich domy nie są jakoś wyposażone, one są bardzo takimi standardowymi domami ludzi żyjących w latach 50. I ten film się dzieje też w zasadzie, dużo scen się dzieje w plenerze i tam, no nie wiem, nawet nie ma za bardzo planów filmowych, żeby na to zwrócić szczególną uwagę.
Tak, i przechodząc do ostatniego z tej kategorii, Na zachodzie bez zmian, o którym jeszcze nic nie powiedziałem, wydaje mi się, że faktycznie ta scenografia jest funkcjonalna, że w tym filmie jest myślenie tą scenografią, tym jak będzie wyglądać w kadrze te okopy właśnie, o czym wspomniałeś, jakieś różnego rodzaju kładki, jakieś te wszystkie drewniane elementy, które są na froncie i różnego rodzaju tam też te wszystkie ruiny, które spotyka się po drodze. Może to nie jest ten poziom, który był w 1917, ale gdzie tam jak były ruiny, to był jakiś kosmos też od strony operatorskiej. Ale Na zachodzie bez zmian to jest bardzo solidna robota. Zresztą myślę, że w każdej kategorii technicznej Na zachodzie bez zmian świetnie sobie radzi. No, ale
to
tutaj
znaczy,
gdybym miał
wydaje
wskazać...
mi się też, że tylko dodam jeszcze a propos Na zachodzie bez zmian, że to jest ta różnica, że 1917 właśnie tam jest dużo przechodzenia też, jasne, jest dużo scenografii, jest dużo ruin, a w Na Zachodzie bez zmian mamy dużo tych takich scen, w których kamera przejeżdża przez te okopy i tam jest naprawdę dużo szczegółów, choćby to, że no mówię, są te sceny w tych zamkniętych pomieszczeniach, w tych okopach, które są rzeczywiście takie bardzo klaustrofobiczne. No dużo tego jest. I to na pewno
Tak,
też
no
robi
myślę, że
wrażenie.
to, o czym mówisz, to też jest kwestia tego, że Na Zachodzie bez zmian nie jest filmem na jednym ujęciu. Bo jeśli 1917 było na jednym ujęciu, to wprowadzało pewne ograniczenia. I przez te właśnie ograniczenia wydaje mi się, że tamtą scenografią tak nie myślano bardzo, jak myślą Na Zachodzie bez zmian, gdzie te ujęcia są krótsze, gdzie można się zastanowić dokładnie, jaka ma być kompozycja kadru, jak dokładnie ma ta scenografia wybrzmieć i jak ma się prezentować, jaką kompozycję właśnie budować. W tym filmie właśnie pod tym względem jest to ciekawsze. Tak bym to opisał. Tak, no ale myślę, że szczerze mówiąc, nie wiem, co wygra. Może Na Zachodzie bez zmian, bo Akademia ten film bardzo lubi. Ale ja bym chciał, żeby wygrał Babylon. Po prostu uwielbiam estetykę tego filmu.
No dla mnie tak samo, jakby Na Zachodzie bez zmian jest tym takim wyborem, który chyba mimo wszystko satysfakcjonowałby mnie najbardziej, ale wygrana Babilon też byłaby w pełni zrozumiała.
I kolejna kategoria, nieco pokrewna i też warta wspomnienia, to są najlepsze kostiumy. Mamy tutaj takie filmy jak Babylon, ponownie, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, Elvis, Paryż, Pani Harris i Wszystko Wszędzie Naraz. Nie widziałem Paryż, Pani Harris, od razu to powiem. Bardzo lubię kostiumy Babilonu. Wydaje mi się, że cudowna kolorystyka tych kostiumów, że uwielbiam, kiedy kostiumy u reżyserów nie, jakby są bez znaczenia, że reżyserzy o tym myślą. To czuć na przykład w twórczości Edgara Wrighta i na przykład w Baby
Tak.
Driver to było bardzo czuć. To czuć właśnie też u Chazella w jego filmach w La La Land, gdzie te kostiumy no, oddają charakter postaci, kolorystycznie się dopełniają i w Babilonie jest to samo. Nawet jeśli film jest dużo bardziej surowy, dużo bardziej dziwny i taki właśnie mniej dokładny celowo, ale te kostiumy właśnie są fantastyczne. Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. No, mam ogromny żal, że tych kostiumów nie widać aż tak, jak moglibyśmy je zobaczyć. Gdyby były dłuższe ujęcia, gdyby było mniej efektów specjalnych, gdyby pomyślano o tym, żeby nam naprawdę zaprezentować przepiękne kostiumy, to by było super. Bo same te kostiumy same w sobie, kiedy je już widać, kiedy w końcu możemy zobaczyć, chociaż na chwilę, to faktycznie są fenomenalne, tak samo dobre jak w pierwszej części, być może nawet ciekawsze. Uwielbiam tę scenę, nie lubię ogólnie tego filmu, ale uwielbiam scenę pod koniec, gdy ma pojawić się Czarna Pantera, jest taki moment inicjacji, nowa Czarna Pantera i wtedy są jakieś tańce wykonywane, zanim ona przybędzie i ci wszyscy mieszkańcy są tak ubrani, tak ciekawie, tak różnorodnie, tak kulturowo też usprawiedliwione jest to, że to czuć, że to wynika z jakiejś kultury, która naprawdę istnieje, a jednocześnie jest to komiksowe i właśnie te kostiumy są super w Czarnej Panterze. Też oczywiście ta pierwsza scena pogrzebu, która też jest całkiem ładna od strony kostiumów. Co do Elvisa, no myślę, że trochę obowiązkowa nominacja. Nie mam tutaj za wiele do powiedzenia, po prostu kostiumy z tamtych lat. No, chociaż te ubrania, w które ubierał się Elvis, no, są kultowe i bardzo dobrze tutaj odtworzone z całym majestatem. No, mówię, Paryż, Pani Harris nie widziałem. Wydaje mi się, że te kostiumy są w porządku. Być może ty się więcej wypowiesz. A Wszystko Wszędzie Naraz, fenomenalne kostiumy, ale oczywiście mówiąc o kostiumach w tym filmie, myślimy przede wszystkim o jednej postaci, o postaci córki głównej bohaterki, o Stefani Su, która nosi te kostiumy i te kostiumy co chwila się zmieniają w tym filmie. To jest usprawiedliwione jej charakterem, drogą tej postaci i to, że jest zbuntowaną córką, totalnie zbuntowaną i w końcu ktoś miał niesamowity pomysł, żeby od strony kostiumu to zaprezentować i te kostiumy robią olbrzymie wrażenie, ale też jest też w tym filmie są te sekwencje z Donatem w takiej białej, dziwnej sali, jakiejś abstrakcyjnej. I tamte kostiumy też są jeszcze w połączeniu z charakteryzacją, za którą akurat Wszystko Wszędzie Naraz nominacji nie ma, ale to akurat nieważne. No ale jednak tamte kostiumy też są po prostu pomysłowe, ciekawe, dziwne, wrzucają się w oczy. No, no świetna robota. Więc dla mnie to jest faworyt, ale no Babylon też lubię lubię na równi i trochę nie umiem tutaj wybrać. A ty co sądzisz?
Okej, okay, to Babylon zdecydowanie ma świetne kostiumy. To znaczy, to jest ten film, który się dzieje przez strasznie długi okres czasu i poznajemy bohaterów na różnych etapach ich kariery i to jest bardzo dobrze wykorzystane, bo mamy i te takie bardzo skąpe, imprezowe sukienki, jakieś albo stroje, i mamy w ogóle też te sceny w tych takie bardziej. Tam jest ta jedna scena, kiedy bohaterka próbuje zyskać tutaj uznanie u tej bardziej konserwatywnej części branży i przychodzi na imprezę, i tam jest zupełny kontrast. Rzeczywiście czuć, że Chazelle jakby się świetnie bawił. Są kolejne bardzo ciekawe. No zresztą to, że mamy też kostiumy filmowe po prostu. Mamy i to przychodzi przez bardzo różne etapy, więc mamy gdzieś tam rycerzy. Tego jest dużo. Rozumiem, czemu to się może podobać. To jest zdecydowanie taki mocny kandydat w tej kategorii, więc trudno się zdziwić. Jeśli chodzi o Czarną Panterę, to ja mam bardzo mieszane uczucia, bo zgadzam się po części z tym, co mówiłeś. W tym filmie jest dużo świetnych nowych kostiumów. Kostiumy Wakandyjczyków są super i to, na co ja bym szczególnie zwrócił uwagę, mamy nowy lud Atlantydy na Talukanu, przepraszam. Wspomniałem, że to oni to zmienili w filmie. I tam ci mieszkańcy Talokanu mają fenomenalne kostiumy. Ta inspiracja tą kulturą Azteków, ogólnie Majów, to czuć to naprawdę, to wygląda świetnie. No, zresztą sam Namor, wykorzystanie kolczyków jakichś, albo, no mówię, stroje Attuma, chyba się nazywa Attuma ten bohater, z tą charakterystyczną nakryciem głowym z czaszki, to też wygląda świetnie i to robi na mnie naprawdę duże wrażenie i za to bardzo doceniam ten film, ale z drugiej strony przypominam sobie, że są też te takie bardzo brzydkie kostiumy w CGI, to znaczy, nie wiem, mamy Okoje w tym paskudnym przebraniu w finale, mamy nową Czarną
O
Panterę,
Jezu.
która, szczerze powiedziawszy, wygląda kiepsko całkiem.
Ale te kostiumy to chyba są wygenerowane
Właśnie
komputerowo i
wiem,
dlatego też
ale
chyba.
no mówię, dlatego trudno mi teoretycznie to traktować na poważnie, no ale tak, jakby tak samo jak przy pierwszej Czarnej Panterze, to jest zupełnie inny poziom niż reszta filmów Marvela. Ja akurat całkiem lubię ten film i uważam, że no, ogólnie worldbuilding to jest to, czym stoi Czarna Pantera, i kostiumy się w to pisują. One bardzo budują tą kulturę, a to, że tym razem dostaliśmy też te sceny w Wakandzie właśnie takiej nie jakiejś królewskiej, tylko po prostu mieszkańców, to dużo dodaje temu filmowi i to mi się bardzo podobało. Elvis to jest, no zgadzam się dokładnie z tym, co powiedziałeś. Są kultowe tutaj kostiumy Elvisa, tego jest bardzo dużo, ale też nic nie robi jakiegoś dużego wrażenia. Paryż Pani Harris to jest ten film, który ma po prostu ładne, w miarę takie bardzo szablonowe sukienki. Wydaje mi się, że on dostał nominację trochę dlatego, że to jest film o szyciu sukienek, dosłownie, więc no głupio byłoby go pewnie nie nominować, ale to jest, jak tak patrzę na ten film, to jest najsłabszy film w tej kategorii, to znaczy oglądałem ten film, kiedy wychodził do kin, i do teraz nie pamiętam za bardzo. Nie pamiętałem, bo sobie oczywiście powtórzyłem przed podcastem, jak to mniej więcej wyglądało, ale nie pamiętałem, bo te sukienki się zlewają bardzo ze sobą. One są takie bardzo standardowe. Gdyby nie to, że ten film o tym jest, że główna bohaterka jedzie właśnie zdobyć tą sukienkę, to prawdopodobnie by się o nim szczególnie nie mówiło. A Wszystko Wszędzie Naraz, mimo wszystko, będzie moim faworytem w tej kategorii. I cenię go wyżej niż Czarną Panterę trochę dlatego, że te kostiumy są bardzo kreatywne i mimo wszystko to nie jest aż taki budżet. To znaczy, te kostiumy mi się strasznie podobają, bo czuć tam, że to jest jakieś bawienie się często tanimi rzeczami, one są kiczowate w oryginalny sposób, tam jest masa kreatywności takiej nieskrępowanej niczym. A Czarna Pantera to jest też ten film, który robi to po raz kolejny, więc dlatego może nie robi aż tak dużego wrażenia.
Więc w tym momencie przechodzimy do kategorii dość podobnej do kostiumów i często jakby która się z nią łączy, natomiast wiele tutaj filmów zostało wymienionych z tamtej kategorii, jednak są tutaj inne rzeczy, co oczywiście jest bardzo dobre, bo zupełnie inny typ pracy filmowej został tutaj wykonany. Mamy w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury takie filmy jak Batman, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, Elvis, Na zachodzie bez zmian i Wieloryb. I zacznę od tego ostatniego filmu, który swoją drogą spotkał się z rozczarowaniem wśród wielu jego fanów, którzy myśleli, że no, ten film dostanie więcej nominacji, a dostał ostatecznie zaledwie 3. Natomiast no, ta nominacja jest bardzo zasłużona i wydaje mi się, że Oscar też, mimo tego, że sam film dla mnie pozostawia wiele do życzenia. Nie jestem fanem reżyserii w tym filmie i wielu innych rzeczy. Tak uważam, że od strony rzemiosła jest bardzo dobry, że tutaj wzięto bardzo dobrą ekipę filmową, bo też zdjęcia na przykład są naprawdę ładne w tym filmie, o czym nie wspomniałem przy omawianiu kategorii zdjęcia, ale naprawdę tutaj robią robotę. Też muzyka, no i właśnie charakteryzacja, chyba to, co najbardziej się tutaj wrzuca w oczy. To, jak Brendan Fraser został ucharakteryzowany, jest niesamowite, bo to jest realistyczne, to jest wiarygodne. Z drugiej strony to jest film, który, no, oczywistym jest to, że będzie nas próbować trochę skrępować, trochę przestraszyć sytuacją bohatera, jego otyłością. No i ta charakteryzacja to oddaje i właśnie te funkcje pełni doskonale. No i nie czuć w tym sztuczności ani przez chwilę. Uwielbiam to, jak wiele w pracy w to włożono, żeby to się dobrze prezentowało, żebyśmy w to uwierzyli. No nie ma tutaj groteski, nie ma tutaj przesady mimo wszystko, wydaje mi się, i to jest chyba najciekawsze. I Wieloryb raczej jest faworytem i raczej filmem, który ja najbardziej bym tutaj nagrodził, bo się po prostu wybija. I czy masz podobne odczucia?
Tak, zdecydowanie. To jest ten film, gdzie ta scenografia, gdzie ta charakteryzacja jest zdecydowanie na pierwszym planie, gdzie to jest główny bohater. To jest też taki bardzo kameralny film, który nam pokazuje tego Brendana Frasera też w intymnych sytuacjach. I no, jakby mamy czuć ten jego ciężar w scenach, gdzie gdzieś siada, gdzie się porusza, a potem już na wózku jeździ, więc to ma bardzo duże znaczenie. Też wydaje mi się, że to jest taka nagroda ogólnie dla tego filmu, trochę za ukazanie otyłości, które jest takie bardzo, no, ono jest takie, ten film podchodzi do tego z odpowiednią wrażliwością, równocześnie nie unikając niczego, więc za to zdecydowanie się temu filmowi ta nagroda należy. Szczególnie, że powiedziałbym też, że nie mamy jakiejś bardzo mocnej konkurencji w tym roku, no bo jest jeszcze tak, jest Batman, który wiadomo chodzi w zasadzie o tą charakteryzację głównie Colina Farrella, który rzeczywiście wygląda fenomenalnie jako pingwin. No ale to jednak też, po pierwsze, to nie ma aż takiego znaczenia dla filmu, po drugie, no to jest zupełnie inna praca, sama twarz i no on rzeczywiście wygląda świetnie, ale to nie jest ten poziom co Wieloryb. W każdym innym roku pewnie byłby brany na poważnie w tej kategorii. Czarna Pantera tutaj w zasadzie nie do końca wiem, z czego wynika ta nominacja, no ale jest. Elvis, wiadomo, chodzi o też tego późniejszego Elvisa, to rzeczywiście wygląda dobrze, ale no mówię, też nie jest to ten poziom. I podobnie jest na Zachodzie Bez Zmian, gdzie mamy sceny z bohaterami często na polu bitwy, często właśnie poszkodowanymi podczas wojny, ale to wszystko nie jest wieloryb. W Wielorybie ten element ma największe znaczenie i wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten element, to mówi się Wielorybie już przed premierą się mówiło, że to jest ta taka bardzo znacząca rzecz w tym filmie. Pamiętam, że ludzie bardzo śledzili pierwsze zdjęcia z filmu pokazujące Brendana Frasera, więc no, to jest jakby pewna nagroda i no też słuszna nagroda.
Mm-hmm. Tak, no ja jeszcze krótko powiem o Na Zachodzie Bez Zmian, bo może ten film jakoś bardzo się nie wybija, ale ten brud, który widać na twarzach bohaterów, też te rany, o których wspomniałeś, wydaje mi się, że to wszystko jednak nawiązuje do słynnego filmu Idź i Patrz, i to jak prezentuje się główny bohater bardzo ciekawie do tego nawiązuje, i to jest też ciekawe, bo w charakteryzacji być może ten film jest nieco odrealniony, ale to mi się podoba, że ja nie jestem fanem bardzo realistycznych filmów wojennych, lubię nieco fantazji w tym zakresie, lubię nieco kreacyjności, i tutaj wydaje mi się, że trochę tego było. No Czarna Pantera w porządku, trochę rozumiem, trochę nie. Wydaje mi się, że w tym roku po prostu Akademia wiedziała, że, no to, że warto nagrodzić Czarną Panterę, bo to ważny kulturowo film, i też nagrodziliśmy bardzo poprzednią część, no ale ten film nie był aż tak dobry i my o tym wiemy, więc damy do tych mniej ważnych kategorii, jak efekty specjalne, o których za chwilę powiem, czy właśnie charakteryzacji. Co do Batmana, faktycznie masz rację, że pingwin prezentuje się świetnie, no ale cały film nie jest obudowany wokół tej postaci, tak jak w Wielorybie, tak? Gdzie cały czas w zasadzie ta charakteryzacja jest na pierwszym planie i cały czas wygląda wiarygodnie, nie wyrzuca z filmu. I to jest ogromny sukces. Tak, no i Elvis, tak jak wspomniałeś, myślę, że nie mam tutaj wiele do dodania, po prostu w porządku robota. No myślę, że Wieloryb ma Oscara tutaj już w garści. Teraz możemy przejść do kategorii najlepsze efekty specjalne. W tym roku nominowano takie filmy jak Avatar Istota Wody, Batman, Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, Na Zachodzie Bez Zmian i Top Gun Maverick. Ja ogólnie zawsze mnie trochę bawi ta kategoria, bo bardzo często są nominowane te widowiskowe blockbustery typu filmów Marvela i tak dalej. Natomiast Akademia zawsze nagradza, bardzo często nagradza te filmy, w których efektów nie widać. I w każdym innym roku bym powiedział, że wygrałby, nie wiem, Top Gun właśnie, albo Na Zachodzie Bez Zmian. Być może Na Zachodzie Bez Zmian by wygrało, gdyby Gdyby nie to, jakby myślę, że mogłoby mieć tutaj szansę, bo Akademia bardzo lubi Na Zachodzie bez zmian, no ale nie da się ukryć, że słoniem w pokoju jest Awatar Istota Wody i ten film no ma pewnego Oscara, że cały film jest wygenerowany komputerowo i cały film jest niesamowicie przemyślany komputerowo, że to po prostu Marvel, wszystkie filmy Marvela z zeszłego roku przy Awatarze, to nie ma nawet jak porównać, gdzie w filmach Marvela bardzo często mamy wrażenie, że aktorzy ich wzrok się nie spotyka, bo są w jakiejś fikcyjnej przestrzeni i to nie jest w ogóle przemyślane, nie wiadomo z kim rozmawiają do końca, że to jest takie na szybcika, byle było, byle wyglądało. W Awatarze to wszystko jest idealnie przemyślane przestrzennie. Cały film jest przemyślany pod względem efektów specjalnych, to żeby to wyglądało wiarygodnie. Woda w tym filmie wygląda jak prawdziwa woda. Skóra tych awatarów wygląda prawie jak prawdziwa, mimo że no, nie istnieją takie stworzenia, a to wygląda po prostu jak autentyczne humanoidalne zwierzęta. No nie, jakby no nie wiadomo od czego zacząć, omawiając taki film jak Avatar w kwestii efektów specjalnych, ale to chyba mówi o tym geniuszu Camerona i tym, że no czuć ile lat pracował nad tym filmem. Także no Avatar to jakby bezkonkurencyjny.
No to ja się z tobą zgadzam zdecydowanie. To jest ta kategoria chyba taka najpewniejsza, nawet z tych technicznych, gdzie no Avatar to jest ten jeden film, który się opiera w całości na tym, który ma rzeczywiście fantastyczne efekty specjalne. Tak jak wspomniałeś, tam jakby czuć każdą tą teksturę, one się wydają wszystkie prawdziwe. Tam nie ma źle nakręconej sceny poza efektów specjalnych. Czy to jest plener, jakiś krajobraz, czy to są zbliżenia na Navi, tego jest masę, to wygląda fenomenalnie. Zresztą choćby to, że wszystkie te stworzenia wyglądają fantastycznie w ruchu, to też robi ogromne wrażenie, więc jeżeli Cameron nie dostanie w tej kategorii nagrody, to będzie to chyba jedna z takich najbardziej kontrowersyjnych decyzji i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli chodzi o resztę filmów, to no wszystkie się wydają solidne, poza tą Wakandą, która jest
tragiczna.
Może nie cierpi na problem efektów specjalnych w filmach Marvela aż tak mocno, jak pozostałe filmy, które ostatnio wychodziły, ale dalej ten film ma ten problem i trochę mnie irytuje nominacja, bo to jest po prostu to, że trzeba zawsze nominować jakiś duży blockbuster Marvela co roku, chociaż w tym przypadku to jest średnio zasadne, tak samo jak pamiętam w zeszłym roku średnio zasadne było nominowanie w tej kategorii Shang-Chi'ego. A pozostałe filmy to są takie filmy właśnie, gdzie tych efektów aż tak nie widać. One tam są, one są na dobrym poziomie, przyzwoitym, ale mimo wszystko no to jest ten jeden rok, kiedy Avatar jest absolutnie dominuje tą kategorię i jeżeli wygra cokolwiek innego, to będzie to na pewno budziło duże oburzenie i słuszne prawdopodobnie.
Tak. Ja tylko co do Czarnej Pantery powiem, że w tym filmie jest nowa bohaterka, Riri Williams, już wspomniana zresztą prawdopodobnie przez ciebie. I ona jest jakby no trochę nowym Iron Manem uniwersum, ma ten technologiczny kostium i to jest bolesne. W sensie, jeśli porównamy to, jak ona wygląda z tym kostiumem, gdzie to wygląda jak jakieś groteskowe Power Rangers z innego filmu po prostu, że to wygląda nienaturalnie, okropnie, sztucznie, że ja nie wiem, jakim cudem widzowie jeszcze się nie zrazili całkowicie. No, być może jeszcze chwilę trzeba widzom dać i to zmęczenie będzie czuć. No ale to zmęczenie tych pracowników od efektów specjalnych w przypadku filmów Marvela czuć niezwykle. I tutaj właśnie jak porównamy to, jak wygląda jej kostium z tym, jak wyglądał pierwszy Iron Man z 2008 roku, gdzie było czuć teksturę kostiumu, gdzie to, jak ta zbroja się zakładała, to wszystko było tak dokładne, tak dobrze zrobione. A tutaj to jest szybko, byle jak. I ta nominacja jest zupełnie nietrafiona i niepotrzebna. Tak, a Na Zachodzie bez zmian to właśnie ten film, który tradycyjnie Akademia nominowała, bo lubi efekty, których nie widać, co już wspomniałem. Wszystko bardzo przejrzyste, ładne. No i Batman całkiem podobny, jakkolwiek Batman jest zupełnie innej konwencji, bo bardziej takiej groteskowej, bardziej komiksowej, przerysowanej. A też wydaje mi się, że tam efekty były bardzo dobre. Te wszystkie wybuchy, też pewnie wiele ujęć zostało podrasowanych ładnie przez efekty specjalne i uzupełnione. Ja też to doceniam, że dużo było w kadrze, dużo scenografii i tak dalej, ale w Batmanie te efekty to tak podrasowały w taki naturalny, ładny sposób. No i Top Gun Maverick, no podobnie jak Na Zachodzie bez zmian. Ja bardzo lubię Top Guna, ale nie będę ukrywał, że w tej kategorii jakoś bardzo mnie zachwycił. Dobrze, jeśli nie masz nic do dodania, to przejdziemy do ostatniej kategorii, jaką omówimy w tym odcinku, czyli najlepsza muzyka oryginalna. Jedna z moich ulubionych kategorii, bo ja sam bardzo lubię muzykę filmową. Co ogólnie sądzisz o tej kategorii? Mamy tutaj Babylon, szybko powiem. Mamy Babylon, muzykę Justina Hurwitza, Duchy Inisherin, to jest Carter Burwell, Fabelmanowie, czyli oczywiście John Williams, Na Zachodzie Bez Zmian, czyli Volker Beltemann, jeśli dobrze wymawiam, i Wszystko Wszędzie Naraz, czyli Son Lux. Tak, co sądzisz?
Ja bym powiedział, że to jest też taka dosyć równa kategoria. Na pewno faworytem jest ogólnie chyba i moim też Babylon. No, muzyka w tym filmie jest rewelacyjna. To jest jeden z niewielu soundtracków, które ja sobie lubię odpalić czasem, tak po prostu na Spotify. Tego się słucha fenomenalnie za każdym razem. No zresztą te motywy też, Call Me Many. Ja nawet nie jestem fanem samego finału filmu, ostatniej sceny, ale ona ma wybitną muzykę, więc no to jest taki... Byłoby super, gdyby się udało wygrać, ale w tym roku jest dużo innych soundtracków, które mają, no, które są dosyć mocne. Na Zachodzie Bez Zmian świetnie wykorzystuje muzykę elektroniczną. Ona jest ilustracyjna, ale wypada fenomenalnie przy tych scenach wszystkich z czołgami i resztą. Ja już po prostu, kiedy ją słyszę, to samo buduje napięcie, więc to jest bardzo dobra muzyka i też to był odważny wybór, żeby pójść w tą stronę, więc to mi się podoba. Fabelmanowie mają dość średnią muzykę, tak. To znaczy ona pasuje do filmu, ale jest taka bardzo zapominalna i nie wiem, po co ją nagradzać. To znaczy, wiadomo, to też jest trochę nominacja za nazwisko. Taka jest prawda, ale mam nadzieję, że w tym przypadku nie wygra. No i Wszystko Wszędzie Ma Naraz też ma świetną muzykę. Ona pasuje do samego filmu, jest też bardzo różnorodna. Nie wiem, czy to jest jakaś moja ulubiona muzyka ze stawki, ale bardzo ją doceniam. Mhm. No i Duchy mają ciekawą muzykę, ona też bardzo jakby podkreśla klimat filmu, też buduje napięcie w niektórych scenach, zapada w pamięć, ale mówię, no to nie jest Babylon, ani nawet Na Zachodzie Bez Zmian, aczkolwiek też jest bardzo dobra.
Tak, no myślę, że całkiem dobrze to ująłeś. Ja zacznę od filmu, który najmniej mi się w tej kategorii podoba, czyli oczywiście Fabelmanowie, muzyka Johna Williamsa. Wiadomo, że to jest kompozytor, który już nic nie musi, który jest jakby legendą kina i tak dalej, że tutaj nie musi nic dodawać, mógłby już być spokojnie na emeryturze, nie tworzyć więcej muzyki i tak nie mielibyśmy z tym żadnego problemu. No a jednak mimo tego, że już ma ponad 90 lat na karku, to dostaje, nie wiem, 53. nominację bodaj, jeśli się nie mylę, do Oscara i tworzy muzykę, która jest w porządku, która jest dobra, aczkolwiek no, nie da się ukryć, że no, już nie tworzy tak chwytliwych melodii jak kiedyś, które pamiętamy na długo po wyjściu z kina. No niestety. Myślę, że jak najbardziej jest nominowana bardziej z obowiązku, jest tutaj najsłabsza w stawce, aczkolwiek na przykład bardzo lubię tę muzykę, która towarzyszy postaci Michelle Williams i tej scenie tańca przy samochodzie. Jest bardzo taka nastrojowa, ładna, no i dalej bardzo Williamsowa, to wszystko czuć u niego, ten jego styl, ale czuć, że to jest taki styl, który już trochę odszedł w zapomnienie, że to jednak jest stary styl i tego mi brakuje i jednak cieszę się, że w tej kategorii są filmy, które są nowatorskie i takie nowoczesne pod względem muzyki. Z innej strony mamy tutaj Na Zachodzie Bez Zmian, gdzie ja tę muzykę bardzo lubię. Może ona nie jest dobra do słuchania poza filmem, ale to nie ma znaczenia, bo perfekcyjnie pasuje do filmu, jest ciekawa, nieco awangardowa, dodaje czegoś takiego elementu dziwności do tego filmu, bo swobodnie mógłbym sobie ten film wyobrazić z muzyką bardziej klasyczną, ale tutaj, oprócz tego, że są momenty, kiedy ta muzyka faktycznie brzmi dość tak standardowo, jak się robi w filmach wojennych, tak uzupełnione to jest takimi zaskakującymi dźwiękami, muzyką elektroniczną, która właśnie buduje ciarki, buduje taką atmosferę przerażenia. To wszystko sprawia, że to wciąga film po prostu, tą muzyką, że słyszę tę muzykę i jestem wbity w fotel autentycznie, więc naprawdę bardzo dobra muzyka, aczkolwiek nie, jest druga w kolejności. Tak mocna jest ta stawka dla mnie, w sensie, że Fabelmanowie, potem Na Zachodzie Bez Zmian. Następne, co tutaj uważam za bardzo dobre, to są Duchy Inisherin. Uwielbiam Cartera Burwella i jest mi smutno, że wciąż nie ma Oscara na koncie. I to jest bodaj jego druga nominacja, nie jestem pewien. Generalnie uważam, że bardzo niedoceniony twórca przez Akademię właśnie. Natomiast dla mnie i myślę, że dla kinofilów za dużo do udowodnienia nie musi, bo on zawsze robił świetną robotę. Dla mnie to jest trochę jak z Rogerem Dickinsem, jeśli chodzi o operatorów, że długo było tak z nim, jeszcze przed Blade Runnerem, że wszyscy wiedzieli, że robi wybitną robotę, ale zawsze był ktoś lepszy w roku po prostu i ktoś inny dostawał Oscara za zdjęcia. Natomiast tutaj właśnie tak jest z Carterem Burwellem, że znowu robi znakomitą muzykę, która jest inna niż na przykład w Trzech Billboardach, gdzie też komponował. No i naprawdę mi się podoba to, jak ona jest nastrojowa, jak dobrze oddaje klimat filmu, jak różne są te utwory, jak cały soundtrack przesłuchałem, ma niesamowity klimat i naprawdę można z powrotem wczuć się w atmosferę tego filmu, w to napięcie tego filmu, ale też właśnie taki sielankowy klimat wyspy, na której dzieje się ta historia. Podoba mi się, że ten twórca wciąż poszukuje i tworzy bardzo zaskakujące, bardzo dobre i niestandardowe soundtracki. No i mamy też Wszystko Wszędzie Naraz, które dla mnie jest prawie najlepsze. Muzyka Son Lux. No mi się ta muzyka już zlała z charakterem filmu. Jak myślę o scenie na schodach z finału, to nie jestem w stanie jej sobie bez tej muzyki wyobrazić. Podoba mi się to, jak miesza różne style, jak jest dziwna, właśnie wykorzystuje te elektroniczne elementy, jak wydaje się chaotyczna, ale tak naprawdę no, wpływa na emocje w taki klasyczny sposób, tak jak muzyka od zawsze wpływała w kinie, mam wrażenie, na odbiorców, że czuć te emocje w scenach, czuć bliskość, a z drugiej strony czuć, że to jest coś zwariowanego. Jest ta scena pod koniec w finałowym starciu, gdzie Michelle Yeoh krzyczy I am your mother do swojej córki i wtedy muzyka, jak sobie posłuchamy utworu, który towarzyszy tej scenie, to zobaczymy, że słychać w muzyce I am your mother, tylko zdeformowane w bardzo dziwny sposób. To jest zaskakująca rzecz, którą ostatnio odkryłem w taki właśnie niesamowicie wyolbrzymiony sposób. No myślę, że to jest muzyka, która jest nowatorska, jest dziwna, uwielbiam ją po prostu i no, jak oglądam tę scenę, to mam po prostu ciarki na całym ciele, można powiedzieć. Tę scenę na schodach właśnie, gdzie ta muzyka to jest jakieś mistrzostwo świata i możliwe, że ten film wygra. Myślę, że przez to, że ten film się tak Akademii podoba. Swoją drogą to jest w sumie trochę zaskakująca nominacja, ale jak już jest tutaj w tej stawce, to myślę, że ma całkiem spore szanse. I się cieszę, że docenili tak awangardowego, dziwnego twórcę. Natomiast no, moim faworytem jest Babylon. Wydaje mi się, że to jest muzyka, która zdarza się raz na kilka lat, aż tak dobra, aż tak wybitna, tak niesamowicie przemyślana, tak wpadająca w ucho. No to jest arcydzieło. Dla mnie to jest dużo lepsza muzyka niż na przykład w La La Land, które było za to nominowane. Tutaj pokazał się z jeszcze innej strony, jednocześnie zachowując charakterystyczne dla siebie elementy. Wciąż to rozmiłowanie w jazzie, w perkusji, gdzieś tam to pobrzmiewa, a jednocześnie cytuje sam siebie. W wielu momentach słychać elementy muzyki, które przypominają nam o Whiplash, przypominają o La La Land, a jednocześnie zaskakuje i uwielbiam. No, myślę, że to powinien być Oscar. Nie wiem, czy jest pewny, ale wydaje mi się, że jeśli jakiegoś Oscara powinien Babylon dostać, to za muzykę właśnie. Że tutaj wzbił się na wyżynę talentu ten twórca. Także jestem pod olbrzymim wrażeniem.
To prawda. O ile ja za samym Babylonem nie przypadam, mam z nim sporo problemów scenariuszowych, tak muzyka w tym filmie to jest ten jeden element, tak jak przy Bardzo zdjęcia, że jest zdecydowanie wybitna, jest niesamowita i mówię, są nawet takie sceny, których ja nie lubię, ale muzyka w nich jest niesamowita.
Tak, także podsumowując, jak myślisz, co wygra w tej kategorii? A co powinno wygrać?
Myślę, że tutaj mam jakby trochę dylemat, bo wydaje mi się, że jest kilku faworytów. No tak jak mówiłeś, Wszystko Wszędzie Naraz ma szansę. Myślę, że na Zachodzie bez zmian, wbrew pozorom, ma też duże szanse, bo jeżeli Akademia już doceniła właśnie takie podejście nieoczywiste do kina historycznego, jeśli chodzi o muzykę, to czemu by go nie nagrodzić? Ale Babylon też jest takim bezpiecznym wyborem. Ogólnie to jest taka kategoria, gdzie mam wrażenie, trochę cokolwiek by nie wygrało poza Fabelmanami, może to byłaby raczej satysfakcjonujący wybór dla widowni i raczej uzasadniony. A moim faworytem, no tak jak twoim, jest mimo wszystko Babylon. Tak,
no bardzo mocna kategoria. Świetne muzyki. Myślę, że w tym roku się wybija, jest lepsza niż w ostatnich 2 latach, tak mi się wydaje. Tak, myślę, że dobrnęliśmy do końca, omówiliśmy wszystkie kategorie techniczne. Przed nami jeszcze kilka odcinków, które będą poświęcone chociażby scenariuszom, czy wszystkim nominacjom aktorskim, a także odcinek dużo większy na temat najlepszego filmu i takich ogólnych naszych oczekiwań względem samej gali oscarowej. Natomiast w tym momencie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I
ja też dziękuję bardzo.
Tak, spotkamy się oczywiście przy kolejnych rozmowach, będziemy już razem prowadzić w tym roku tę serię. Nastąpiła podmianka, jeśli ktoś zauważył, ale myślę, że jest na co czekać. I dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja nazywam się Maciej Kujawski i był ze mną Stanisław Sobczyk i żegnamy się.